Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu The Dev Girl. Ja nazywam się Agata i zapraszam Was do wysłuchania tego, co mam Wam dziś do powiedzenia. Powroty po dłuższych bądź krótszych przerwach są naprawdę trudniejsze niż za każdym razem mi się to wydaje. No dobra, ale zacznijmy od początku. Gdzie byłam, kiedy mnie nie było? W zasadzie byłam cały czas w domu. Może raz wybrałam się gdzieś na krótkie wakacje, ale poza tym siedziałam cały czas w domu, natomiast próbowałam nowych rzeczy. Oczywiście próbowałam nowych rzeczy w kontekście znalezienia swojego miejsca w sieci. I jeżeli ktoś z Was obserwuje mnie na Instagramie, swoją drogą ma on teraz nową nazwę, nazywa się Agata Strojek _, to widzieliście, że trochę więcej tam się udzielam. Próbowałam też wrzucać podcasty na YouTube. Nagrałam jeden odcinek podcastu po angielsku w formie filmu na YouTube. Też możecie go tam znaleźć. I tak trochę testowałam, gdzie może się znaleźć miejsce właśnie dla mnie, dla treści, które tworzę i jakby tego, co chciałabym przekazać, i większym lub mniejszym zdziwieniem dla mnie tak naprawdę było to, że najlepiej odnajduję się właśnie tworząc podcasty. Mogę się wtedy wygadać, mam wrażenie, że łapię wtedy największe flow, jestem najbardziej zrelaksowana, nie mam większego stresu nad sobą. Jest to dla mnie po prostu przyjemne, a mam wrażenie też, że moi odbiorcy lubią mnie słuchać, co jest równie miłe. Ale co się stało, że wróciłam do podcastowania? Chyba największym takim czynnikiem, który mnie do tego skłonił, bo myślałam o tym ostatnio od dłuższego czasu, była przemiła rozmowa u Gabrysi Czarskiej. Jeżeli jeszcze jej nie znacie, to możecie znaleźć ją na Instagramie, ale również na Spotify. Ona również nagrywa podcasty i też są to podcasty, które obejmują takie tematy trochę programistyczne, ale też rozwojowe. Trochę mówi o inwestycjach, więc bardzo są to ciekawe przemyślenia, ale też rozmowy. I ja miałam ogromną przyjemność być gościnią w jej podcaście ostatnio. W tym tygodniu ta rozmowa ujrzy światło dzienne, więc zachęcam Was do odsłuchania również tej rozmowy. Ja mówiłam tam o tym, jak zaczęła się moja przygoda z programowaniem, dlaczego w ogóle programuję i jak to się stało, że sama nauczyłam się programować w dużej mierze. I powiem Wam, że kurczę, przypomniałam sobie, jakie to jest super tak sobie pogadać i przekazać te swoje doświadczenia, przemyślenia, i usłyszałam też tak dużo miłych komentarzy z jej strony, że pomyślałam sobie, jeżeli tak doświadczona twórczyni internetowa prawi mi takie komplementy, no to może faktycznie czas wrócić. Oczywiście moi najwierniejsi fani, czyli przyjaciele i rodzina, również z niecierpliwością czekali na mój powrót, więc oto jestem. Ale co się zmieniło w tym czasie, poza tym, że próbowałam różnych miejsc w internecie? Jedną z takich największych zmian tak naprawdę była chyba moja diagnoza ADHD. To znaczy zostałam zdiagnozowana jako dorosła osoba z ADHD. I na wstępie powiem, że nie jestem specjalistą w tym temacie. Nie zachęcam również do samodzielnego diagnozowania się. Jeżeli czujecie, że coś może być na rzeczy i być może również jesteście osobami dorosłymi, czy też nie, z ADHD, to polecam udać się do specjalistów, poddać się prawdziwej diagnozie właśnie u tych specjalistów i tam uzyskać pomoc i wsparcie. To tak na dobry początek. I zastanawiałam się, czy w ogóle się dzielić tą informacją, bo prawdopodobnie niewiele osób to interesuje, ale miałam kilka rozmów ostatnio, właśnie poprzez Instagram, z obserwującymi mnie głównie akurat dziewczynami, które mówiły mi, że tak, że u nich też prawdopodobnie specjaliści podejrzewają, że mogą być osobami dorosłymi z ADHD. I nagle się okazało, że kiedy podzieliłam się tym, że na przykład ciężko mi się skupić na jednej rzeczy, tym, że mam potworny bałagan na biurku, albo tym tak naprawdę, że potrafię też złapać taki hiperfokus, to one się do mnie odzywały i mówiły: hej, Agata, ja też tak mam. No i tak sobie wymyśliłam, że chciałabym podzielić się również tą przygodą moją w odkrywaniu tego właśnie ADHD w dorosłym życiu u siebie i jak to w ogóle wpływa na moje podejście do programowania. Nie wiem jeszcze, czy chciałabym to nadal robić w ramach tego jednego podcastu, czy przenieść te rozmyślania i docelowo też rozmowy ze specjalistami w tej dziedzinie do innego podcastu, ale chętnie usłyszę wasze zdanie w tym temacie, więc dajcie mi koniecznie znać w zasadzie w dowolny sposób, czy jest to dla was interesujące, czy wolicie, żeby ten podcast pozostał tylko w sferze takiej stricte programistyczno-rozwojowo-programistycznej, że tak powiem. Ale tak, dzisiaj chciałabym trochę o tym więcej porozmawiać. Bo długo zastanawiałam się nad tym, czy to ze mną jest coś nie tak? Czy o co w tym moim życiu tak naprawdę chodzi? Bo wyobraźcie sobie, że zaczynając pracę jako programistka, przez 2 lata zmieniłam tak naprawdę tę pracę 5-krotnie. Rozumiecie? Jakby zaczynając jako stażystka, później junior Java developer, zmieniałam tą pracę 5-krotnie. I cały czas się zastanawiałam, dlaczego tak się dzieje. W sensie, owszem, z jednej strony podejmowałam taką decyzję, jeżeli czułam, że coś jest nie tak w danym miejscu, że nie jestem w stanie się dalej rozwijać, że nie wiem, finanse nie są dla mnie odpowiednie, albo atmosfera jest naprawdę ciężka. Argumentów było naprawdę dużo. Ale z drugiej strony miałam też w większości tych miejsc pod koniec takie uczucie totalnego wypalenia, takiego spalenia się. No i nagle, po tylu latach, okazało się, że jest to część właśnie tego mojego ADHD. Albo to, że na początku daję z siebie tak strasznie dużo i pokazuję się z jak najlepszej strony, bo włącza się taki mój perfekcjonizm. To, że muszę jak najszybciej i najwięcej pokazać. To, żeby udowodnić wszystkim, że jestem najlepszą wersją siebie, a później po prostu tej energii mi już nie starcza, no bo nie wiem, nawet przekładając to na taką analogię, jaką jest samochód, no to taki samochód, dopóki nie jest perpetuum mobile, nie ma nieograniczonej ilości paliwa, które go napędza, więc i u mnie to się wszystko kończyło. A największe apogeum tak naprawdę tego wszystkiego stało się oczywiście teraz w pandemii, bo kurczę, nie było możliwości wyjazdów, teraz znowu jest z tym trochę ciężej, jak sami wiecie, więc przez rok czy półtorej roku tak naprawdę nie byłam w stanie zrobić sobie żadnego porządnego urlopu, zmienić kontekstu, oderwać się od tego, co teraz się dzieje. Na początku pandemii też wpadłam w taki tryb pracowania jak najwięcej, jak najdłużej, jak najmocniej i jak najbardziej wydajnie. No ale to też jest tak naprawdę strategia na krótszy niż dłuższy czas, bo po roku takiej pracy po prostu niemalże płakałam przed każdym kolejnym dniem pracy. Teraz jest trochę lepiej, ale nadal bywa to dla mnie przytłaczające, bo po prostu ta moc się skończyła. I okazuje się, że owszem, wielu ludzi tak teraz miało, bo ciężko było oddzielić tę strefę pracy od strefy relaksu w domu, ale też okazuje się, że jest to coś dość charakterystycznego dla osób z ADHD, bo włącza nam się taki trochę perfekcjonizm, ale drugą sprawą jest właśnie hyperfocus, czyli takie ogromne skupienie, które ciężko jest przerwać, w którym to po prostu cały czas działamy. Działamy i robimy jakąś konkretną rzecz, więc no, to jest zupełnie niesamowite dla mnie, bo mogę spojrzeć na swoje działania do tej pory z zupełnie innej perspektywy i znaleźć tak naprawdę wytłumaczenie tego, co się ze mną dzieje gdzieś tam od zawsze. Co jeszcze z takich ciekawych rzeczy? Jeśli zastanawialiście się kiedyś, kim jest osoba z ADHD, to znaczy, co jeszcze jest takiego ciekawego tak naprawdę w tym zachowaniu, to wyobraźcie sobie, że leżycie w łóżku i czytacie książkę przed snem na przykład, ja tak lubię robić, i nagle włącza wam się taka lampka, która wam mówi, że teraz w tej chwili musicie wstać, odkurzyć całe mieszkanie, najlepiej jeszcze umyć podłogę, zebrać wszystkie śmieci, załadować zmywarkę, wstawić pranie, wyrzucić śmieci i wywiesić pranie. I jakby ciężko jest zapanować nad tym, żeby wyłączyć tą taką potrzebę, taką pilącą potrzebę, bo jakby w tym momencie wasz mózg mówi, że jeżeli tego nie zrobicie, to w ogóle zapomnicie o tym i przez najbliższe kilka dni to nie zostanie zrobione i będziecie żyć w sypie. I przez te następne kilka dni, dopóki faktycznie nie zorientujecie się znowu, że potrzebujecie to zrobić, możecie żyć w tym syfie i wcale on wam wtedy tak bardzo nie przeszkadza. Więc no to jest ciekawe. Albo wyobraźcie sobie, że kiedyś siedziałam w pracy i nagle w mózgu mi się włączyła taka lampka, która mówi mi: Agata, w tej chwili musisz zaplanować i tak naprawdę zacząć kompletować swoją szafę kapsułową. I jeżeli nie wiecie, czym jest szafa kapsułowa, to wyobraźcie sobie, że to jest taki koncept, który mówi o tym, żeby mieć jak najmniej rzeczy tak naprawdę, ale żeby te rzeczy były dobrej jakości i w takich ponadczasowych wzorach. No i ja z założenia staram się być osobą wyznającą minimalizm. No ale wiecie, jestem w trakcie pracy, coś robię i nagle mój mózg kieruje się w zupełnie innym kierunku i nie mogę nad tym zapanować. Muszę w tej chwili rozpisać wszystkie rzeczy, które powinny się znaleźć w takiej szafie kapsułowej i to jeszcze najlepiej tak, żeby zmieściły się te wszystkie swoje moje rzeczy do jednej walizki, tak żebym mogła się tak naprawdę do niej spakować i w każdej chwili przenieść się na drugi koniec świata. Jakby to są totalnie abstrakcyjne myśli, ale no niestety tak działa mózg osoby z ADHD bardzo często i to bywa strasznie trudne w pracy, bo wyobraźcie sobie na przykład sytuację, w której jest dzień, gdzie nie macie aż tak dużo do programowania na przykład i macie do zrobienia powiedzmy code review, może wdrożenie jakiejś wersji waszej aplikacji, a może pomoc w testach nad czyimś zadaniem. I w momencie, w którym chcecie się za to zabrać, nagle wasz mózg mówi, że dobra, tylko jeszcze na przykład posłuchaj jednej piosenki. No i zaczynacie słuchać tej jednej piosenki, bardzo wam się podoba, więc zaczynacie ją sobie nucić pod nosem I wtedy wiecie, że będzie za chwilę druga piosenka, która też jest taka fajna, i zapętlacie się jakby w tym zadaniu, po czym macie wrócić do tego zadania głównego, no bo jednak to jest wasza praca i po prostu nie jesteście w stanie, a wręcz jakby po jakimś czasie i po nauczeniu się jakichś technik, które wam w tym pomogą, oczywiście jest to możliwe. Natomiast jest to niesamowicie trudne, żeby wyjść z takiego trybu ultra skupienia na rzeczy, która nie jest najważniejsza w tej chwili. Tak, no to bywa trudne. Albo druga kwestia jest taka, że zaleca się na przykład osobom z ADHD, żeby tworzyły notatki tylko w jednym miejscu. No i ja od zawsze byłam osobą, która notatki miała tak naprawdę wszędzie, to znaczy w telefonie, w kalendarzu, w notesie, na rękach. W zasadzie, gdzie miałam dostęp do długopisu tak naprawdę, tam zostawiałam sobie notatkę. Często te notatki się powtarzały, albo otworzyłam od nowa notatki, bo uznawałam, że te są dla mnie zbyt nieczytelne, bo już skreśliłam jakieś punkty z danej listy. I nagle się dowiaduję, że mam wszystko tworzyć tylko w jednym miejscu i do tego najlepiej, żeby ta notatka na jeden dzień zawierała tak maksymalnie trzy rzeczy. Trzy rzeczy. W momencie, kiedy ja normalnie miałam zapisane na dzień 10-15 rzeczy i nagle się dowiadujecie, że hej, teraz w tej chwili masz pokładać to sobie według jakichś priorytetów. I to jest niemalże niemożliwe. Uczyłam się tego dobry miesiąc, naprawdę, z ręką na sercu. W tej chwili faktycznie jestem w stanie zapisać sobie trzy rzeczy, ale też obserwacja mojego mózgu pozwoliła mi na to, że jeżeli mam do zrobienia więcej niż jedną rzecz poza pracą, to jest to dla mnie niemal niemożliwe. Więc fajnie jest to zauważyć, trudniej jest to zaakceptować, szczególnie jeżeli wasz mózg podpowiada, że tak naprawdę wszystkie rzeczy, które przychodzą wam do głowy, są teraz najważniejsze w ogóle i musicie je zrobić. I jeżeli tego nie zrobicie albo nie zapiszecie, to po prostu koniec, zapomnijcie o tym, świat się zawali, chociaż wcale tak nie jest. No, to jest duże wyzwanie, nie będę oszukiwać. Ale równie dużym wyzwaniem jest na przykład to, kiedy chcecie się zrelaksować i na przykład wziąć gorącą kąpiel i w tym momencie wasz mózg się odpala i napływają wam kolejne myśli do głowy i w tej chwili musicie najlepiej albo wszystko zrobić, to co wam przyjdzie do głowy, albo gdzieś to zapisać, a jak tego nie zapiszecie, to musicie to cały czas powtarzać w głowie, żeby o tym nie zapomnieć, a jak zapomnicie, to macie poczucie, że zapomnieliście jakiejś najważniejszej rzeczy w ogóle, którą mieliście zrobić. I kurczę, to bywa tak frustrujące i czasami tak stresujące, że no zdecydowanie ja osobiście nie jestem wtedy w stanie się zrelaksować. I oczywiście jest wiele technik, których można się nauczyć, które pomagają w ogóle w przetrwaniu z całym tym ADHD. I nie jest też to koniec świata, ale trzeba zaakceptować to, że wasz układ nerwowy, wasz mózg działa zupełnie inaczej niż takiej osoby, która ADHD nie ma. I o ile w pewnym momencie dla mnie, no dobra, nadal to nie jest dla mnie takie super do zaakceptowania i nadal mam takie problemy, że nie wiem, chciałabym być w stanie skupić się wtedy, kiedy potrzebuję, albo nie rozpraszać się tym, że słyszę jakiś bardzo cichy dźwięk gdzieś z daleka. Ale wydaje mi się, że trudniejsze to jest nawet dla osób trzecich, to znaczy dla osób, które tego ADHD nie doświadczają. Bo no nie wiem, wyobraźcie sobie, że jesteście w takim punkcie, w którym wasz mózg jest takim mózgiem ADHD i włącza wam się takie największe ADHD w tym momencie. To znaczy, że nie jesteście w stanie się skupić absolutnie na niczym, rozprasza was wszystko. Nie jesteście w stanie przeczytać dłuższego tekstu niż, nie wiem, 2-3 słowa, maksymalnie 2-3 zdania. I macie do zrobienia naprawdę dużą ilość rzeczy i musicie wytłumaczyć na przykład waszemu przełożonemu, że no wiesz, bo to nie jest tak, że ja się chcę obijać teraz, ale po prostu mój mózg nie daje mi teraz pracować. No, nie brzmi to najlepiej, nie jest to najłatwiejsze, więc budzi to was frustrację, bo musicie się zmusić do tego, więc wasz mózg, no nie zawsze, ale często też tak jest, że on wtedy jeszcze bardziej się rozprasza albo włącza wam się prokrastynacja. Im więcej rzeczy macie, tym większa prokrastynacja wam się włącza. I naprawdę ciężko się z tym walczy, bo to nie jest tak, że wy to robicie na złość albo że wy to robicie specjalnie, tylko po prostu wasz mózg w tej chwili postanawia, że tak się będzie działo. I tak jak mówię, no jest wiele technik, którymi można pracować, żeby poprawić tą sytuację, żeby łatwiej wam się pracowało, żeby do tej prokrastynacji za często nie dochodziło, albo żeby do tego rozproszenia za często nie dochodziło. Oczywiście są leki, które mają wam w tym pomóc, ale to nie zawsze działa w ten sposób i często zdarzało mi się właśnie, że nie byłam w stanie na przykład czegoś rozpocząć, jakiegoś zadania w pracy chociażby, bo uznawałam, że na pewno mnie to przerośnie. Mimo tego, że nawet tego nie zaczęłam, albo nawet nie zaczęłam się zastanawiać nad rozwiązaniem, to dochodziłam do wniosku, że to na pewno mnie przerośnie, więc odłożę to w czasie. Więc bardziej się stresowałam, że nie zaczęłam tego zadania, bardziej się stresowałam, że tym bardziej mnie to przerośnie, a już na pewno, że się nie wyrobię. I koniec końców oczywiście się wyrabiałam i byłam w stanie to zrobić, jeżeli rozłożyłam to sobie na odpowiednio małe kawałki. Ale do tego no, nabawiłam się naprawdę dużej ilości stresu. I chciałabym powiedzieć, że w takich sytuacjach powinniście i tak zacząć to robić i wychodzić z założenia, że skoro tyle razy wam się udało, to tym razem też na pewno wam się uda i w ogóle nie macie się czym przejmować. Tylko no niestety ten układ nerwowy i ten mózg nie działa w ten sposób, bo z jednej strony, z tej racjonalnej strony wiecie, że tak jest i macie tego świadomość, ale jest ta część, którą ja nazywam częścią ADHD, która wam mówi zupełnie coś innego i ona ma tyle samo do powiedzenia, co ta racjonalna część mózgu i bardzo ciężko się z tym sprzeczać, więc to bywa naprawdę trudne i naprawdę wiele osób tego nie rozumie i w większości przypadków też nie wymagam od ludzi, żeby tego rozumieli. Staram się po prostu sama do siebie podchodzić na takiej zasadzie, że hej, po prostu jesteś osobą nieneurotypową i musisz dostosować swoje zadania, swoje obowiązki do swojego mózgu, a nie do tego, jak bardzo chciałabyś to robić, czyli jak dużo bym chciała zrobić, co bym chciała robić i tak dalej, bo co też jest trochę trudne u osób z ADHD, a na pewno u mnie, to, że tych rzeczy chciałabym robić naprawdę dużo, wszystkie chciałabym robić jak najlepiej, wszystko chciałabym umieć od razu i oczywiście, żeby to też było na najwyższym poziomie i prawdopodobnie stąd się wzięło moje podejście na przykład na stażu, czyli w mojej pierwszej pracy programistycznej, jakby w którym nikogo o nic nie pytałam i w którym wychodziłam z założenia, że jeżeli czegoś nie wiem, to znaczy, że nie wiem, a powinnam wiedzieć, a wcale nie dlatego, że nie wiem, bo wynika to na przykład z podejścia danej firmy do pisania kodu albo do rozwiązywania danych problemów biznesowych, więc No, to bywa trudne. I da się nauczyć z tym żyć. Da się też to zaakceptować. Ale to nie zawsze ułatwia takim ludziom, nam, funkcjonowanie w społeczeństwie. Na przykład to, że moi rodzice bardzo często mi mówili, że jestem roztrzepana, albo to, że może słyszeliście, że jesteście zdolni, ale leniwi. To też mogło wynikać z ADHD, bo po prostu nie byliście w stanie się w danym momencie na danej rzeczy skupić. Albo ja na przykład jestem osobą, mimo tego, że spędziłam 12 lat w szkole muzycznej, to bardzo rozpraszają mnie różne dźwięki. I zdarzało się tak, w zasadzie cały czas tak mam, że rozprasza mnie i bardzo mnie denerwuje na przykład to, jak ktoś je, albo przeżuwa, albo cokolwiek. I no, jakby nie wymagam od tej osoby, dobra, weź, przestań przeżuwać, no bo to jest nierealne, więc staram się wtedy wyjść z danego pomieszczenia. Ale często się spotykałam z taką irytacją i raczej z takim podejściem, Boże, przesadzasz. No, tylko że taka osoba nie przesadza. Po prostu naprawdę mózg skupia się wtedy tylko i wyłącznie na tym dźwięku i na niczym, absolutnie niczym innym. Albo to, że na przykład w trakcie spotkań muszę mieć pod ręką telefon, żeby zmienić kontekst. To też wynika z tego, że mam ADHD i kilka razy zdarzyło się, że ktoś zwrócił mi uwagę, że Agata, po co korzystasz z tego telefonu? Ale co ciekawe, dużo łatwiej jest mi się skupić na tym, co ktoś mówi w momencie, kiedy odwracam część swojej uwagi w innym kierunku. To też jest bardzo trudne do wytłumaczenia, bo nie wynika to z mojej nieuprzejmości czy braku kultury, tylko z tego, że to po prostu trochę ułatwia mi funkcjonowanie. Albo zapisywanie tego, co ktoś mówi, też zdecydowanie ułatwia mi różnego rodzaju skupianie uwagi na tym, co faktycznie jest mówione. Więc no, zdecydowanie to nie do końca jest tak, że osoba z ADHD jest takim stereotypowym małym chłopcem, który nie umie usiedzieć na miejscu. Co ciekawe, kiedy ja byłam młodsza, to tak naprawdę praktycznie nie diagnozowało się dziewczynek z ADHD, bo wychodzono z założenia, że tylko chłopcy mogą mieć ADHD, bo dziewczynki tak naprawdę mają zupełnie inne objawy niż chłopcy. I dopiero niedawno tak naprawdę zaczęto to zauważać i diagnozować. I dlatego też mam wrażenie, że teraz doszło do bardzo dużego wysypu diagnozowania dorosłych osób z ADHD i to w szczególności dorosłych kobiet z ADHD. W związku z tym, że tak naprawdę dopiero niedawno gdzieś przyjęto w ogóle, że kobiety czy dziewczynki też mają ADHD, tylko objawiają to w zupełnie inny sposób. I jakby z jednej strony jest coś takiego, że wiecie, że w tej naszej kulturze zawsze było tak, że to dziewczynki mają być te grzeczne, poukładane i tak dalej, więc no, jeżeli z góry mamy coś takiego powiedzianego, to staramy się, żeby faktycznie nie szaleć, żeby być grzecznym, poukładanym, no ale to się później przekłada na to, że no, ta uwaga tak naprawdę ma jeszcze większą trudność na tym, z tym, żeby zostać skupioną na tych istotnych rzeczach, na których nam zależy. Albo na przykład to, że w dzieciństwie byłam taką gapą, na wszystko wpadałam, albo gdzieś miałam problem z koordynacją ruchową. Też wynikało z tego, że mam ADHD. Więc kurczę, to jest niesamowite, w sensie tyle rzeczy, za które gdzieś tam czy rodzice się trochę denerwowali, czy ktoś tam się ze mnie śmiał, wynikały tak naprawdę z tego, że od zawsze mam to ADHD, ale nikt go jeszcze wtedy nie zdiagnozował. I czy żyłoby mi się lepiej, gdybym wiedziała o tym wcześniej? Być może, ale niekoniecznie, bo Nie wiem, czy dostałabym leki, czy może wcześniej nauczyłabym się gdzieś z tym sobie radzić. Być może, ale nie ma co gdybać. Teraz gdzieś staram się uczyć tak naprawdę żyć z tym w pracy, a jak może wiecie, albo jak się domyślacie, praca programisty wymaga ogromnego skupienia i przemyślenia tak naprawdę wszystkich swoich działań, podejścia do zadania, czy zastanowienia się nad tym, jak dane zadanie powinno być rozwiązane. I uwierzcie, że ADHD zdecydowanie tego nie ułatwia. I też to, że wasza praca jest taka dość nierówna, czy wasze zaangażowanie, bo na przykład bywa tak, że przez tydzień, dwa dni albo przez miesiąc jesteście ultra skupieni, czy jak u mnie było to przez rok, chociaż było to okupione naprawdę dużym cierpieniem i koniec końców dość dużymi problemami natury psychicznej tak naprawdę, to znaczy gdzieś tam bardzo ucierpiało na tym moje poczucie, wiecie, takiej sprawczości i moje poczucie własnej wartości. Natomiast bywa tak, że po tych ultraproduktywnych dniach i po takich ultra zaangażowanych przychodzą dni, w których na tyle musicie odzyskać tą energię, że ciężko wam jest w ogóle wstać z łóżka do pracy. I to niekoniecznie musi wynikać z tego, że nie wiem, macie sezonowe obniżenie nastroju czy cokolwiek, ale może wynikać właśnie z tego, że to ogromne skupienie wpłynęło na to, że byliście ogromnie przebodźcowani i po prostu wasz układ nerwowy nie ma siły, szansy i w ogóle nie ma gdzieś tam chęci do tego, żeby kolejny dzień czy nawet kolejną godzinę pracować na tak wysokich obrotach. Więc zdecydowanie mam wrażenie, że to, że ta praca po waszej stronie bywa taka nierówna, może być też postrzegane jako coś niekoniecznie pożądanego przez firmy czy pracodawców. I oczywiście nie tylko w IT, ale w różnych branżach. Natomiast no, ja mogę wypowiadać się w zasadzie tylko z pozycji programistki tak naprawdę. Tak, i tak sobie myślę swoją drogą, to, że gdzieś tak się zacinam po drodze, też wynika z tego, że mówiąc mam jeszcze w głowie 40 innych myśli i chciałabym jednocześnie przekazać je wszystkie, ale to niestety jest niemożliwe. Tak czy inaczej, bywa ciężko. Osoba z ADHD też w bardzo łatwy sposób jest przebodźcowana, to znaczy ten nasz układ nerwowy po prostu się wyczerpuje, ta energia się wyczerpuje, nie macie siły, nie macie mocy do niczego tak naprawdę, a chcecie robić pierdylion innych rzeczy. Ale da się z tym żyć, da się też nauczyć z tym funkcjonować i jakoś sobie to życie ułatwiać. Najtrudniejsze jest chyba to, żeby zaakceptować to, że macie jakieś ograniczenia, bo no, nie oszukujmy się, kto chce się przyznać do tego, że w jakiś sposób mógłby być ograniczony i to przez swój własny mózg. Szczególnie jeżeli się pracuje w takiej branży czy w takim zawodzie, w którym wasz mózg jest tak naprawdę waszym największym atutem. Ale tak, no, takie jest życie, nikt sam tego nie wybierał, tak wyszło. I co? I jedyne co, to poszukać wsparcia, poszukać pomocy, nauczyć się z tym żyć i zdecydowanie nauczyć się radzić sobie z tym, co bywa trudne. I jeżeli przez 20 parę lat, 30 parę lat, czy czasem 50 parę lat albo i więcej uczyliście się, jak żyć w cudzysłowie normalnie, nie mając świadomości, że na przykład możecie mieć ADHD, to ciężko jest się przestawić na to inne spojrzenie na własne zachowanie, na własny mózg, na własny układ nerwowy, ale się da, tylko po prostu wymaga to od nas więcej zaangażowania i więcej, no niestety, energii, której mamy ograniczoną ilość. Ale chyba nie ma co się poddawać. Trzeba działać dalej, dawać siebie tyle, ile jesteśmy w stanie, a nie zawsze nasze 100% będzie takim standardowym 100% i to też trzeba po prostu zaakceptować. Mimo tego, że bardzo chcemy i bardzo czasami potrzebujemy, to niestety jesteśmy w stanie czasami dać dużo, dużo mniej, bo po prostu nasz mózg się wyczerpał na jakiś czas. No i cóż, życie. Bywa i tak. Dajcie mi znać, czy interesują Was takie zagadnienia związane z ADHD, czy może Was to dotyczy, a może dzięki temu sami spróbujecie udać się na diagnozę. Jeżeli czujecie, że coś, o czym mówiłam tutaj, też Was dotyczy. Tak jak powiedziałam, nie diagnozujcie się na własną rękę, bo diagnoza jest bardzo skomplikowana i wymaga naprawdę dobrych specjalistów, więc proszę, jeżeli czujecie, że coś, o czym mówiłam, może Was dotyczyć, to zdecydowanie udajcie się do takich specjalistów, poszukajcie pomocy i wsparcia. I tak, internet też obfituje oczywiście w sposoby radzenia sobie z ADHD i z różnymi trudnościami życiowymi nas, osób z ADHD właśnie. Dajcie mi znać, co sądzicie o dzisiejszym odcinku, czy cieszycie się, że wróciłam i być może przyniosę jakąś nową energię. Tak, jestem ciekawa. Piszcie do mnie oczywiście, dajcie znać, co sądzicie o wszystkim, co wcześniej mówiłam. Zapraszam Was na swój Instagram, agatastrojek_. I cóż, zapraszam Was również do wysłuchania odcinka, w którym występuję jako gościni u Gabrysi Czarskiej. I do usłyszenia w następnym odcinku. Mam nadzieję, a w zasadzie jestem tego pewna, że dużo szybciej niż ten dzisiejszy w stosunku do tego ostatniego. Także co? Do zobaczenia w następnym odcinku. Pa!